Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pimp. Proszę Państwa, druga część artykułu dotyczącego zawieszenia przez Chiny dialogu gospodarczego z Australią. Przepraszam, że za te dźwięki, ale to ja siedzę na takiej piłce lekarskiej. Staram się utrzymać w zdrowiu. No, w każdym razie nie za szybko umierać. Dobrze, wracając do artykułu. Pan Cheng Hong, profesor i dyrektor Australian Studies Center na East Normal University, powiedział w czwartek Global Timesowi, że zawieszenie tych stosunków chińsko-gospodarczych, stosunków chińsko-australijskich jest pierwszym poważnym oświadczeniem wydanym przez chińskie władze centralne a pierwszego dnia roboczego po 5 dniach święta majowego. To jest ważna rzecz. To sygnalizuje znaczną i zdecydowaną reakcję Pekinu na agresję australijskiego rządu federalnego związanego z zerwaniem umowy z BRI. No tak, ja niestety będę musiał przerwać na chwileczkę. Przepraszam Państwa, ale ostatnimi czasy zdarza się rzecz niezwykła, mianowicie gdy przez chwileczkę, przez kilka minut, 2-3 minuty zostanę na jednej stronie przeglądarki, to wówczas po prostu mi się zawiesza. Ta przeglądarka mi się zawiesza. Cytuję, przepraszam bardzo. I cytuję dalej. A takie zawieszenie. Oczywiście nie zawieszenie mojej strony, ale cytuję tekst artykułu i chodzi o zawieszenie oczywiście stosunków gospodarczych Chin z Australią. Takie zawieszenie jest bardzo rzadkie w ramach kursu dyplomatycznego Chin z ważnymi krajami, co podkreśla zdecydowany sprzeciw Chin wobec posunięć australijskich i wysyła jasne ostrzeżenia dla Australii, że Chiny są zdeterminowane i są gotowe stosować wszystkie niezbędne narzędzia do obrony swoich uzasadnionych interesów narodowych. Powiedział Chu Fojin, dziekan Szkoły Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Studiów Zagranicznych w Kantonie w czwartek. Premier Australii, Scott, cytuję cały czas, ten pan Chu powiedział, premier Australii, Scott Morrison, powinien zrozumieć, że wyniki finansowe Chin są takie, a nie inne i porzucić fantazję, że Chiny mogą wycofać się wobec nieuzasadnionych prowokacji australijskich. Z kolei James Lower, dyrektor i profesor w Instytucie Studiów Australijsko-Chińskich Uniwersytetu Technologicznego w Sydney, powiedział Global Timesowi, że reakcja Chin jest skalibrowana, a nie dramatycznie nadmierna lub niedostatecznie nadmierna. Niedostateczna. A z kolei inna osoba, Wen Weibin, rzecznik chińskiego MSZ-u, powiedział na konferencji prasowej w czwartek, że zawieszenie przez Chiny dialogu gospodarczego z Australią jest niezbędną i uzasadnioną odpowiedzią na ograniczenia Australii dotyczące projektów współpracy dwustronnej. Kraj ten powinien ponosić pełną odpowiedzialność za takie posunięcia. W kwietniu chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało od Australii cofnięcia niewłaściwych decyzji w sprawie umowy pasa i drogi. I ministerstwo ostrzegło również, że odpowie mocno. Chińscy obserwatorzy podkreślili, że dotychczas nie było sensu, aby Chiny honorowały że nie ma sensu, aby Chiny honorowały dotychczasowe mechanizmy komunikacji, biorąc pod uwagę szczególnie tą antychińską ostatnią, antychińskie ostatnie stanowisko Australii. A Australia, i tutaj cytuję pana Chu, przede wszystkim Australia nie prezentuje właściwego nastawienia do dialogu. Jednostronne zrywanie przez Australię umowy w ramach pasa i drogi pokazuje również, że każda umowa podpisana formalnie między Chinami a Australią może zostać w każdej chwili zlikwidowana przez każdą, pod każdą wymówką. Przy okazji każdej wymówki. Australijski minister handlu Dan Tan powiedział w czwartek, że kraj jest rozczarowany decyzją Chin i pozostaje otwarty na prowadzenie dialogu i zaangażowania na szczeblu ministerialnym. No, przepraszam, pozwólcie państwo, że od razu zareaguję. Jasne, jak mnie ktoś kopnie w dupę, gdziekolwiek, na ulicy, gdziekolwiek, a kopnie, uderzy, a potrąci w sposób intencjonalny, to ja mam mu nadstawić drugi policzek, tak? Nie. Ja jestem katolikiem, ale ja nigdy nie nadstawię drugiego policzka. Owszem, ten drugi policzek wymierzę temu, kto mnie zaatakował. Dobrze, cytuję dalej. Dotychczasowy sabotaż Australii w stosunkach dwustronnych pozostawał w większości na poziomie groźnej retoryki, ale teraz podjęto zostało szereg konkretnych działań, które uderzają w obszary handlowe i inwestycyjne, uważane za kamień węgielny stosunków dwustronnych, i one mają wyrządzić znaczne szkody relacjom Chiny-Australia. Proszę państwa, ja bardzo, znaczy nie wiem, czy to jest koniec. Nie, dziada. A w takim razie chciałbym tutaj przerwać na moment. Chciałem zwrócić uwagę na to, że Chiny, znaczy, że Australia, po pierwsze, Australia, centralny rząd australijski, to jest ważne. Centralny rząd australijski, wypowiadając umowę, którą podpisał stan Wiktoria, jeden ze stanów australijskich, z rządem chińskim, a tak jak tutaj powiedziano, wyrządziły znaczne szkody relacjom Chin-Australii. I bardzo byłoby mi miło, gdybyście państwo zrozumieli, że Chinom można wyrządzić szkody tylko w jeden sposób. Znaczy tak naprawdę w jeden sposób. A mianowicie niszcząc relacje gospodarcze z Chinami. Bo wszystkie inne tam opowiadanie polityczne, jakieś tam, tak jak na przykład w Polsce. A te wszystkie śmieci dziennikarskie, które się wieszają na stosunkach polsko-chińskich, gospodarczych polsko-chińskich. Które się wieszają na stosunkach politycznych, czyli prawa człowieka i te inne bzdury. Można, Chińczycy mogą to jakoś przeżyć. Natomiast w momencie, kiedy mówi się nie, zrywa się jakieś stosunki gospodarcze z Chinami, no to jest, jak to się mówiło w mojej młodości, pierwsze słowo do draki. Nie tylko u mnie się tak mówiło na Śląsku, w Zabrzu, ale również pamiętam taki film Polańskiego, Draka w chińskiej dzielnicy, to był chyba film Polańskiego. Jeszcze przed tym, jak zgwałcił tą 13-latkę w tyłek. A więc to jest tak, że można Chinom robić koło pióra, jak się chce, ale jeśli nadepnie się im już teraz, nadepnie się im na odcisk gospodarczy, no to właśnie to jest to pierwsze słowo do Draki. I Państwo, jako że przed nami jeszcze niestety, przed nami sporo tego tekstu, ważnego tekstu, znaczy może nie tyle tekstu ważnego, co ważnej sprawy, albowiem Australijczycy jako pierwsi doprowadzili do sytuacji, w której została podważona inicjatywa pasa i drogi. I chciałbym, żebyście Państwo to rozumieli. Tak, jako pierwszy kraj na świecie wyszli z inicjatywy pasa i drogi. I teraz bardzo ciekawe będzie przyglądanie się temu, jak chińskie władze na to zareagują. Ponieważ inicjatywa pasa i drogi, jak Państwo wiecie, jest inicjatywą pana Xi Jinpinga, ale przed panem Xi Jinpingiem byłem ja. Tak, naprawdę, byłem ja. I o tym mówią archiwa. Na razie moje, ponieważ YouTube skasował te archiwa, więc są tylko u mnie. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mieli okazję się im przyglądnąć kiedyś. Pamiętajcie Państwo, ja mówiłem o jedwabnym szlaku, o restytucji jedwabnego szlaku na pół roku przed panem Xi Jinpingiem. Oczywiście nie w tak szerokim rozumieniu, jak on to rozpropagował, zarówno morski, jak i wszelkie możliwe. Kolejowy przez Rosję, przez Kazachstan i przez inne możliwości. Oczywiście ja byłem znacznie skromniejszy wtedy, w 13 roku. Natomiast ja czuję to, co dla Chińczyków, dla chińskiego rządu jest istotne. Nie tylko dla chińskiego rządu, dla chińskiej partii jest istotne. Dla chińskiego stanowiska w sprawach międzynarodowych jest istotne. Albowiem inicjatywa pasa i drogi jest kluczową inicjatywą chińską związaną z całym światem i jeśli gdyby chińskie władze nie potraktowały tego kraju, który wyłamuje się, który nie wyłamuje się, on nie musi się wymawiać, po prostu kasuje umowy już podpisane w ramach tejże inicjatywy, no to Chińczycy byliby niewiarygodni. A na to czekają Amerykanie, ponieważ za Australijczykami po prostu stoją Amerykanie i Brytole. No cóż, tak to już jest, kochani Państwo. Biali łajdacy nie znają szerokości geograficznej, a żydowscy łajdacy tym bardziej. Zapraszam na trzecią część. Kłaniam się Państwu. Wiesław Pilk.